Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik przy mikrofonie, za konsoletą Andrzej Gruszka. Dziś Strefa Młodych kolejna, jak co tydzień, a dziś będzie to audycja energetyczna, bo w moim studio zasiada człowiek orkiestra Szymon Wermiński. Szymon Wermiński, który jest właśnie osobą o wielu pasjach, o wielu zainteresowaniach i o wielu talentach rozwijanych od młodości. Witaj Szymonie, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dzień dobry, witam wszystkich w ten wieczór.
Szymon, który też nie jest już osobą, która pierwszy raz za mikrofonem siedzi, bo w sąsiednim Radiu Zielona Góra prowadzi takie, współprowadzi, jest gościem audycji dotyczących popularyzowania różnych dziedzin nauki. No ale zacząłem od energetyki i od energetycznego wejścia. Oprócz tego osobowość sceniczna, Szymon też występuje na scenie w różnych formach artystycznych, ale o tym może za chwilę. Szymonie, powiedz trochę więcej, skąd w tobie zainteresowanie, no właśnie, energetyką i jak je realizujesz obecnie?
Tak, skąd zainteresowanie energetyką akurat? Ja myślę, że pewnie wielu z nas ma tak, że interesuje się tym, czym się interesowali rodzice. No w moim przypadku, jako chłopak, to zwracałem uwagę na ojca, który właśnie był elektrykiem. I od dziecka jeździłem gdzieś na jakieś różne naprawy elektryczne i tak dalej. W związku z tym poszedłem do technikum elektronicznego, 5-letniego jeszcze wtedy. Bardzo fajne technikum. Później poszedłem na 5-letnie studia elektrotechniczne. I po studiach pracowałem w przemyśle parę lat. Skończyło się to teraz na uczelni, już od paru lat jestem, pracuję i jakoś po prostu lubię tą działkę elektryczności, tak polubiłem, że jestem w stanie się nim zajmować przez dłuższą część życia.
No i jesteś inżynierem, jak być inżynierem i jednocześnie artystą, bo jak wspomnieliśmy, też występujesz na scenie. Jakie to są formy, w których, bo ciężko je zakwalifikować do jakiejś jednej działki i szuflady. To są stand-upy, to są kabarety, to są improwizacje, jak to nazywasz? Tak.
No właśnie, dzisiaj jeśli chodzi o formy sceniczne, to taka humorystyczna jest jakby podejście, w sensie ludzie oceniają, mówią na wszystko kabaret, niezależnie od tego, co to jest, czyli jak jest coś śmiesznego, to jest kabaret. A tu się okazuje, że mamy kabaret, są improwizacje, jest stand-up, te formy się różnią od siebie. Same improwizacje, jest kilka typów, krótkie formy, dłuższe formy. To, co teraz dokładnie ja robię, to najbliżej to jest kabaretu, można powiedzieć kabaret, natomiast to też nie jest typowy kabaret. To najbardziej krótkie zdanie, które by to oddało, to można powiedzieć nietypowy kabaret.
Nietypowy. Nietypowy to kabaret. Za chwilę może do tego wrócimy, a opowiedzmy trochę o tych programach, które są twoim udziałem. Ostatnio można było cię zobaczyć w Planetarium, gdzie wyjaśniałeś tam zgromadzonym osobom co takiego.
Tak, głównym tematem była słoneczna energia elektryczna w domu, czyli jak pozyskać energię elektryczną, instalując panele fotowoltaiczne, a oczywiście w ramach jakby wstępu czy szerszego omówienia tematu opowiedziałem też o tym, skąd bierze się prąd, czyli jakie mamy elektrownie w Polsce, jak policzyć zużycie energii, jak działa panel fotowoltaiczny, czym się różnią źródła światła, bo każdy z nas w domu ma źródła światła, więc wyjaśniłem, jak to wygląda, obrazy z kamery termowizyjnej i jako taki właśnie klucz, gwóźdź programu było takie zsumowanie, podliczenie kosztów zakupu instalacji pozyskującej energię ze słońca, a następnie pokazanie, w ile czasu mogłoby się to zwrócić.
No właśnie, może trochę zatrzymajmy się przy tych tematach, bo one się wydają bardzo ciekawe. Wielu z nas pewnie zastanawia się, czy warto inwestować w odnawialne źródła energii, dlaczego to jest taka ważna dziedzina życia, która się rozwija. No i czy my możemy, pojawia się wielokrotnie dyskusja na temat, czy Polska powinna na przykład chociażby odchodzić od węgla. Ty masz trochę takiej wiedzy teoretycznej przełożonej na praktykę. Opowiadasz o tym, no właśnie, zwraca to się w jakimś takim normalnym terminie, to jest opłacalne, warto się w takie rzeczy angażować, czy bardziej to jest taka pieśń przyszłości, że im bardziej będą doskonałe technologie, tym może będzie to bardziej przyjazne dla portfela i dla zwykłego Kowalskiego.
Tak, no to temat jest kilkuwątkowy, bo czym innym jest energetyka zawodowa i pozyskiwanie tam ze słońca. Natomiast odnosząc się do aspektu domowego, tylko i wyłącznie do instalacji w takim pojedynczym domku, takiej instalacji fotowoltaicznej, no to aktualnie niestety jest tak, że można powiedzieć 20 tysięcy złotych trzeba wydać na taką minimalny koszt takiej instalacji 3-kilowatowej. I czas zwrotu to jest w najlepszym wypadku, jak to będzie dobrze dobrane, jak będzie czyszczone, jak się nic nie zepsuje.
I duża rodzina, która dużo z prądu korzysta pewnie
Tak,
jeszcze.
Tak. No 200 zł trzeba mieć miesięczny rachunek, więc to jest, no nie jest mało. To 10 lat w najlepszym wypadku. Natomiast jeśli coś zostanie nie tak dobrane, jeśli te panele nie będą czyszczone, w związku z tym będzie mniejszy uzysk. Jeśli się zepsuje po 8-10 latach, inwerter, takie urządzenie, które dostosowuje napięcia, no to ten czas się może wydłużyć nawet do 15 lat, czyli po 15 latach albo po 10 zaczniemy dopiero zarabiać. No, większość ludzi raczej, jak ma wydać 20 tysięcy z wizją, że po 10-15 latach ma na tym zarobić, no to nie brzmi super korzystnie, no dlatego, że też nie mamy dopłat i takie są systemy rozliczeniowe z państwem, więc nie ma tu jakichś specjalnych rządowych takich prosumenckich programów fajnych.
Wspomniałeś, że trzeba czyścić panele fotowoltaiczne. Rozumiem, że każdy taki osad, nie wiem, z jakichś roślin, śnieg, nie wiem co jeszcze, powoduje, że te panele działają gorzej, a w zimie one też mają, nie wiem, tam jest przecież mniej słońca, mniej zachmurzenie przecież duże bywa na terenie Polski. Tak. Jak to wygląda w tym kontekście?
Tak, no te panele monokrystaliczne, które mają dość dużą sprawność, to jest na około 15%, w efekcie, no jeśli one są przykurzone, albo kawałek panelu się zasłoni czymś, to tam praktycznie energia bardzo mocno spada, o połowę albo nawet jeszcze mniej niż połowę, więc musi to być jakby na pełnym, niezasłoniętym słońcu i wyczyszczone. Nie może tam być jakiejś znaczącej warstwy kurzu. No i jak chmura przejdzie, to robiliśmy takie pomiary w instytucie, w którym pracuję. Te zmiany energii w ciągu minuty to kilkanaście razy po prostu ta energia się waha od maksymalnej do zera, dlatego że chmury wędrują po niebie, więc to jest dość wrażliwe. To nie takie banalne jest, że to po prostu jakieś tam światło pada i mamy tą energię, tylko jednak musi to być konkretne słońce.
To skoro to jest jedno źródło, to może warto po prostu w kilka zainwestować, nie wiem, osiedlić się koło rzeki i mieć energię z rzeki, nie wiem, osiedlić się wiecznej okolicy, dodatkowo mieć wiatrak. Tak. Jak to wygląda, jak ty uważasz? Może to są takie wydumane trochę spojrzenia na to, ale może istnieje sposób na darmową energię elektryczną.
Znaczy, no oczywiście, no zawsze to jest ten koszt inwestycji w te, faktycznie trzeba kupić panel, trzeba kupić inwerter, to zamontować, więc te koszta zawsze będą. Natomiast panele, patrząc na aspekt taki energetyczny, są fajnym pozyskiwaniem energii, bo można je położyć na dachu, więc nie zajmują przestrzeni. No zawodowe elektrownie mają je na polach położone, to zajmuje najczęściej, zdarza się, że kilkanaście na przykład boisk piłkarskich jest tak duża powierzchnia. Natomiast byłem w takiej elektrowni, to cichutko, nic się nie dzieje, po prostu świeci słońce, mamy energię. Holendrzy położyli na ścieżkach rowerowych, zamiast asfaltu położyli panele fotowoltaiczne. Czyli po prostu praca została wykonana i tak ta sama, bo trzeba było coś położyć, więc zamiast asfaltu położyli panele. Miejsca nie zajęły dodatkowo, a energię można było z tego pozyskać. Oczywiście szkło tam było takie, żeby się nie poślizgnąć na rowerze. Więc jest to fajne i też z punktu widzenia energetyki, co ważne, ta energia jest lokalnie wytwarzana i lokalnie zużywana. Problem z energetyką jest taki, że straty na liniach przesyłowych mają duże znaczenie, więc jak wybudujemy dużą ilość elektrowni w jednym miejscu, czy elektrowni o dużej mocy w jednym miejscu, to dalej jest problem z przesłaniem energii na drugi koniec Polski, czy na jakimś tam inny koniec, inną część Polski, dlatego że to wszystko po tych przewodach, które widzimy jadąc autem w liniach przesyłowych, musi być przesyłane, a to są straty energii i też te linie są obciążone często maksymalną wartością prądu, więc to jest problem.
Zużywają się i rozprasza się energia zapewne.
Tak, no jest maksymalna wartość, a też chodzi o to, że no oczywiście można wybudować nowe, tylko no właśnie to jest problem, że to jest czasochłonne. Wybudowanie nowych linii i te wszystkie uzgodnienia przez grunty i tak dalej, no to tu jest problem właśnie tej czasochłonności rozwoju systemu. A panele właśnie mają tą zaletę, że lokalnie wytwarzają energię i lokalnie można ją zużyć, więc są w tym aspekcie bardzo fajne.
Szymonie, jakie jeszcze ciekawostki poruszasz na antenie radiowej, tam gdzie też jesteś z osobami, które cię pytają, dopytują o te sprawy, popularyzujesz naukę i nie tylko energetykę. O czym jeszcze rozmawiacie?
Na antenie różne takie właśnie pomyśleliśmy sobie, żeby nakreślić różne fajne takie ciekawostki naukowe, które są wokół nas, które oczywiście są ogólnodostępne, jakby ja to streszczam, wybieram najważniejsze treści w pigułce, przedstawiając w 1,5 minuty w programie w Radiu Zielona Góra. I to są na przykład takie informacje, dlaczego czujnik syczy, czyli zjawisko kawitacji, jaki miał wpływ Einstein i jego teorie względności na to, jak działa nasz GPS, że to jednak taka teoria, ale teraz już praktyka właściwie. Też są ciekawostki związane z tym, jak policzyć energię elektryczną, czyli elektryczne też. I wiele o oświetleniu, źródłach światła, o tym, jak mikrofalówka działa, jakie może mieć wady, czy zagrożenia, czy jest jakaś emisja fal na zewnątrz z mikrofalówki. I tego typu właśnie staraliśmy się dobrać rzeczy, które są w większości, które nas otaczają, którym nie zastanawiamy się może na co dzień, a warto przypomnieć, warto zaciekawić takimi rzeczami.
To właśnie, gdybyście Państwo zechcieli dowiedzieć się więcej, na przykład dlaczego czajnik syczy, to myślę, że Szymona zdążymy zapytać na antenie. Gdybyście chcieli Państwo zapytać o inne ciekawostki, to możecie to zrobić, chociażby dzwonić do naszego studia. Numery telefonów to 68 324 22 55. Powtórzę, 68 324 22 55 lub 801 327 462. 801 327 462. Ja zapraszam na chwilę dobrej muzyki, a po przerwie dowiemy się, mam nadzieję, dlaczego czajnik syczy.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Energetyczna audycja z Szymonem Wermińskim dziś w studio. Rozmawiamy o ciekawostkach naukowych. No i przed przerwą Szymon tajemniczo zapytał, a właściwie powiedział, że realizował program o tym, dlaczego czajnik syczy. Jak się gotuje, rozumiem, syczy. Dlaczego właśnie? Pytanie.
Tak. No tych tematów jest sporo. Razem 17 jest, natomiast parę już właśnie było. Między innymi ten w tych cyklu audycji.
Czy nie zdradzimy czegoś, czego już ktoś mógł nie słyszeć, ale...
Jeszcze tak, ale to już było, więc...
Myślę, że radiosłuchacze Radio Zachód jeszcze mogli nie słyszeć. Dlaczego, dlaczego czajnik syczy?
Tak, to krótko mówiąc, jest to zjawisko kawitacji. Tutaj chodzi o ten pierwszy moment, kiedy włączymy wodę, ona tam po pół minuty zaczyna tak syć, charakterystyczny syk jest. Polega to na tym zjawisko kawitacji, że te cząsteczki, które są przy płycie grzejnej, dlatego że są podgrzane, one bardzo szybko uciekają w te chłodniejsze warstwy, a w związku z tym, że tak szybko uciekają, musi być zachowana zasada pędu, czyli wzrasta prędkość, to żeby pęd był ten sam, to masa się musi zmniejszyć, czyli po prostu z cząsteczki robi się taka bańka powietrza i ta bańka powietrza, jak ona od dołu startuje i leci w górę ku tym zimniejszym jeszcze warstwom wody, to się tam zapada. Następuje taka implozja. No i tych cząsteczek jest bardzo dużo, setki, tysiące. I te właśnie zapadnięcia się tych pęcherzyków powietrza to jest ten łącznie charakterystyczny szum, który słyszymy. I to właśnie jest kawitacja. A później już woda nagrzewa się, temperatura się wyrównuje wody, więc już później jest to zjawisko wrzenia. Czyli parowanie wody całą objętością, to oczywiście to każdy pewnie zna, ale wcześniej jest ta kawitacja.
Czyli najpierw syczy, potem gwiżdże.
Tak, i syczy, gwiżdże. A tak, jeszcze tu dodam, jakby kawitacja też, jak turbiny łopat statków są napędowe, no to też tam ta kawitacja występuje w wyniku obrotu turbiny. Też jest to przyspieszenie już nie nagrzewania, ale obrotu turbiny i to jest wada, ponieważ się psuje materiał i tak się robi turbiny, żeby jak najmniej powodowały tego uszkodzenia materiału, jak najmniej tej kawitacji. I jeszcze tylko jako taką militarną ciekawostkę są torpedy superkawitacyjne, które polega działanie ich na tym, że wokół siebie w wodzie wytworzona jest otoczka powietrza po to, żeby poprzez kawitację, po to, żeby mogły z prędkością dźwięku się poruszać w wodzie. To tak militarnie się wykorzystuje zjawisko tak zwanej superkawitacji.
Czyli czajnik może być inspiracją do mega dużych inicjatyw, chociażby wojskowych. Ciekawe to są sprawy. Jak Państwo słyszycie, w naszej strefie młodych bywają i eksperci, którzy potrafią wyjaśnić najbardziej chociażby dla nas wydawałoby się oczywiste, proste zjawiska, ale no, tak, przyznam się szczerze, że sam zastanawiałem się, dlaczego to się dzieje, czy to przypadkiem nie to wytrącanie kamienia, które obserwujemy w naszych czajnikach i że to coś się z tym dzieje właśnie przy tej przemianie. No, a się okazuje, że chyba jednak to nie to samo. Dobrze, Szymonie, bo tych pewnie ciekawostek jest dużo więcej. Ja tak, państwa tak. również zachęcam, żebyście dzwonili do naszego studia, gdybyście chcieli Szymona o coś spytać. Jest okazja. Numery telefonów podałem przed przerwą. Dodam, powtórzę je jeszcze raz. 68 324 22 55 lub 801 327 462. Nasza audycja po wszystkim po 21 będzie również dostępna w internecie, a Szymonie, powiedz w takim razie jeszcze tych ciekawostek wokół nas jest sporo.
Tak, tak, jeszcze parę mam.
W zanadrzu. A takie, o których już rozmawialiście, to?
Takie, o których rozmawialiśmy. To na przykład jedną z takich fajnych rzeczy, krótkich do powiedzenia, to mikrofalówka. Ona podgrzewa jedzenie w wyniku rezonowania cząsteczek wody, które taki specjalny magnetron powoduje, drganie cząsteczek wody. I częstotliwość tego magnetronu to jest 2,45 GHz. I co ciekawe, odkrycie tego zjawiska nastąpiło w sytuacji, kiedy były badane radary wojskowe. W zakresie od 1 giga do 40 GHz. Padali radary wojskowe i jakoś przypadkiem odkryli, że też się podgrzewa, ciecz się nagrzewa. I właśnie tak działa też mikrofalówka. Co ciekawe, dobrana ta częstotliwość jest jakoś specjalnie już dostrojona w najlepszy sposób. No, nie, natomiast jedzenie nie jest za bardzo zdrowe z mikrofalówki i też podgrzewane jest to na 3 cm głębokości. Cząsteczki są takie rotacyjne. Stan wprowadzany, przekazywana jest przez to energia i tylko do 3 cm, więc często jak włączymy większą moc, jest nagrzane z góry na dole, nie? A to każdy pewnie się z tym też spotkał.
No właśnie, pytanie w takim razie, a dlaczego to może być niezdrowe, takie nagrzewanie jedzenia?
No to w wyniku takich różnych zjawisk, których teraz już nie będę szczegółowo tu zagłębiał się, ale w wyniku tak jakby agresywnego podgrzewania jedzenia i nietypowego, czyli nie ciepłem, tylko poprzez fale elektromagnetyczne, bardzo dużo witamin się traci w jedzeniu. Tam to jest połowa albo niektóre witaminy to zupełnie zostają wytrącane z jedzenia. Więc takie jedzenie po prostu wyjmujemy z mikrofali, nagle nie ma witamin. Mhm. Więc no...
Czyli szybko nie znaczy dobrze w tak, tym przypadku.
Tak, no niestety właśnie dzisiaj tak cywilizacja często w różnych aspektach się spieszymy z czymś, a tutaj po prostu się nie da. No trzeba jedzenie podgrzać w swoim tempie.
No, dlatego często mówi się o wolnym gotowaniu czy wolnym pieczeniu i to wymaga, czy chociażby bigos, który musi trochę poleżeć, żeby odpowiednio tak. smakował. Okej, to jeszcze. Ciekawostki typowo jeszcze. Fizyczne i naukowe, tak? Tymi tak. przede wszystkim się zajmujesz?
Tak, takie na przykład jeszcze z takich ciekawostek, no to już wiele razy mówiłem, ale może nie wszyscy słyszeli, jak teoria Einsteina, to też mnie bardzo zaciekawiło się mój teoria Einsteina względności. Teoria względności Einsteina, no i fajnie. Teoria, czyli generalnie do niczego się nie nadaje w praktyce. A tu się okazuje, że już też nie zagłębiając się w szczegóły, w wyniku różnego pomiaru czasu na satelitach, właśnie wynikającego ze szczególnej teorii względności ogólnej Einsteina, ta poprawka czasu musiała być uwzględniona w GPS-ie, który każdy z nas ma już praktycznie. I żeby nie była uwzględniona ta poprawka wynikająca z badań czy z teorii Einsteina, to po dobie nasz GPS myliłby się o 10 kilometrów. Czyli mija doba i okazuje się, że jesteśmy na przykład w połowie drogi do Nowej Soli, a nie tutaj.
Czyli w każdej z naszych nawigacji w telefonach, w tych, które używamy do lokalizacji, jest to zastosowane?
Tak, to są to są poprawki czasu. Po prostu inaczej czas odmierza zegar na satelicie, dlatego że ona się bardzo szybko porusza wokół Ziemi, więc tam to są mikrosekundy, ale w aspekcie obliczeń to właśnie są te kilometry później. I w wyniku zakrzywienia pola grawitacyjnego, czyli na Ziemi mamy bardziej zakrzywione, satelita już jest w innym jakby polu grawitacyjnym, i te dwa aspekty, szybkości poruszania się i zakrzywienia pola, to są dwie poprawki czasu. No, sumarycznie się to uwzględnia, no, bo to na wyniku obliczeń trygonometrycznych. Mierzymy czas z kilku satelit i trygonometria tutaj pomaga w tym, żeby położenie wyznaczyć. Natomiast jeśli źle zmierzymy odległość od satelity, bo źle zmierzymy czas, no to mamy złe położenie.
Gdybyście Państwo się jeszcze stawiali, do czego trygonometria, matematyka czy fizyka może być przydatna, to te opowieści Szymona myślę, że na to wskazują. Powiedz, Szymonie, w takim razie pytanie z trochę z innej beczki. Jak połączyć tą twoją naukową pasję z pasją do występów, do kabaretu, do improwizacji, do tego, czym zajmujesz się też może mniej zawodowo, bardziej hobbystycznie chyba, chociaż jak widać w Polsce na kabaretach, na występach da się zarobić.
Tak. No, nie, różnie to bywa, zależy. Jakby są kabarety bardziej telewizyjne, są kabarety bardziej nietelewizyjne. Natomiast zawsze specyficzna sztuka jest trudna do zarobienia, no bo to zawsze przyciągnie mniej fanów. Oczywiście wiernych bardziej, ale mniej. Natomiast jak połączyć? To jest bardzo fajne, gdzieś to naturalnie wyszło w moim przypadku. Ta świadomość później przychodziła mi, że jakby wiedzę naukową, taką ciekawostkę różne naukowe i spojrzenie takie techniczne na świat bardzo fajnie zadziała na scenie. Oczywiście w odpowiedni sposób ułożone, dlatego że to jest, zaczyna być nietypowe, wyjątkowe. To już nie są takie populistyczne tematy, tylko gdzieś taka abstrakcja, połączenie za pomocą nauki, tłumaczenie rzeczywistości i w taki komediowy sposób potencjalnie, więc to jest fajne, nietypowe.
Da się Einsteinie mówić w sposób komediowy i improwizacyjny i wesoły? O tematach poważnych, o tematach takich, które przyprawiają gęsią skórkę niejednego ucznia, niejednego młodego czy dorosłego człowieka, który po paru zdaniach, które wypowiadasz, które usłyszeli od nauczyciela, już wyłączają mózg i mówią, nie, to nie dla mnie, po prostu te wszystkie implozje, tak. Te wszystkie fizyczne wzory, to nie ja.
Zgadza się. No ja na przykład, oczywiście nie w całym programie, ale w części przedstawiam wzory w takim innym aspekcie. Pokazuję wzory i często tam widzowie pytają po występie, czy to prawdziwe są te wzory? Ja mówię, tak, jeden do jeden, prawdziwe. Wszystko jest jakby realne. I to też budzi taki komizm, że jakby w odpowiedniej sytuacji pokazuje, no ciężko tak tu konkretnie powiedzieć, bo to nie da się opowiedzieć czegoś, co się ogląda, ale pokazując te wzory, one są prawdziwe i to też budzi takie, o kurczę, pokazał prawdziwe wzory. I użył to w taki sposób, więc to jest fajne, pozytywne.
A co według ciebie, jaka forma jest dla ciebie najlepsza wypowiedzi? Czy ty grasz sam, czy jaka była twoja droga w ogóle do tego, żeby zająć się tą dziedziną w ogóle występowania?
A to wyszło tak naturalnie, jakby jeszcze pod koniec studiów zadzwonił kolega, żeby był z nim w kabarecie i występowaliśmy też w składzie takim trójosobowym, takim też właśnie we współpracy z Zagłębiem tutaj zielonogórskim. No niestety po jakichś 2 latach mieliśmy wypadek, gdzie po prostu kolega nam zginął w tym wypadku, więc to się losy pozmieniały. Ja później w improwizacji byłem i zacząłem, bardzo jakby lubię robić, czy moim takim radością sceniczną jest swój program własny, nie improwizacja, tylko taki typowy program własny i to później zacząłem robić i nagle się okazało, że mogę złożyć z tego cały program. Namawiali mnie też koledzy, że zrób cały. Ja mówię, jak to cały sam? No ale okazało się, że zrobiłem. Że są ludzie, którzy to bardzo lubią i po prostu i teraz jeszcze douczam się, bo też muszę na doktorat poświęcić czas i tak dalej, więc na tyle, ile mogę, się douczam i bym sobie chciał z tym pojeździć, bo warto, bo fajnie, bo naprawdę są ludzie, którzy gdzieś bardzo takie coś docenią. Nie jest to typowy humor, nie jest to populistyczny humor, więc nie zyska rzeszy fanów, natomiast znajdą się tacy, którzy to polubią i są tacy.
Mhm. Dobrze, temat twojego zaangażowania w kabaret i improwizację dokończymy po przerwie, bo teraz zapraszamy Państwa również ponownie na wysłuchanie dobrej muzyki.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszego gościa dzisiejszego. Mamy dzisiaj jednego gościa w studio. Jest nim Szymon Wermiński, który oprócz pasji i zainteresowań dotyczących nauki, szeroko pojętej, ale wśród nich króluje chyba jednak fizyka i elektrotechnika, to jeszcze pasjonuje się kabaretem, improwizacją, występami scenicznymi. No właśnie, jakby cię tak zapytać, może ludzie cię czasem pytają z marszu, Szymon, ty tak te improwizacje tutaj realizujesz, no to jesteśmy na ulicy, weź coś zaimprowizuj, albo powiedz jakiś kawał. Na pewno znasz tysiące i po prostu tak z marszu możesz powiedzieć, jak wtedy reagujesz. da się, tak? Czy twoje wszystkie występy są przygotowane od deski do deski i tak z marszu niekoniecznie można być typowo śmiesznym, improwizacyjnym człowiekiem?
Tak, no ciekawe pytanie, bo tu warto rozdzielić jakby występ ułożony, przygotowany, czyli taki typowy kabaretowy, który jeszcze przygotowuję, douczam się, który jest no, czasochłonny bardzo i jest to mocno przygotowany występ, gdzie trzeba mieć odpowiedni dźwięk, odpowiednią salę i tak dalej. No to żarty w takim programie są zupełnie inne niż żarty przy stole, gdzieś tam na spotkaniu towarzyskim. To jest zupełnie inaczej taki żart pracuje i to jest zupełnie inna kategoria żartów. To żarty ze sceny nie śmieszą zupełnie przy stole. To one śmieszą po prostu tylko na scenie. Natomiast improwizacja jest fajna, przydaje się gdzieś tam czasami jako takie ćwiczenie w rozmowach. Ale jakby ktoś powiedział, zaimprowizuj coś tak nagle, to raczej no...
Tu w radiu teraz, Szymon, i masz czas, możesz improwizować, wszyscy ciebie słuchają, jesteś, wyobraź sobie, że jesteś na scenie, improwizuj. Tak.
No właśnie, to się okazuje, że no, trzeba mieć wenę, trzeba mieć taki moment, żeby mieć wenę, czasami gdzieś na jakimś spotkaniu, na jakiejś łące, czy gdzieś w plenerze można sobie pozwolić może na to pożartować, jak jest taka wena, ale tak na zawołanie, takie żarty, to... Raczej są trudne jednak, bo to nagle ktoś oczekuje, że będziesz super śmieszny, a później się zawiedzie, to w ułamku sekundy nagle powie, o nie, to jednak myślałem, że będziesz śmieszniejszy. No i to później jest takie niezręczna sytuacja, nieprzyjemna, więc no, na zawołanie raczej, ja jak prywatnie to żartuję tak jak każdy, a na scenie to scenie, scena się rządzi swoimi jakby sposobem żartowania.
Wspomniałeś, że improwizacja to, no właśnie, ona ma być przygotowana, ona jest przygotowywana przez was na scenie, czy po prostu już te wasze umiejętności, które do tej pory zdobyliście, to bycie sceniczne, to ileś żartów chowanych z tyłu głowy wykorzystujecie, żeby na zadany temat po prostu niewiedziany wcześniej odpowiednio, tylko rzucony chociażby nawet przez publiczność sobie poradzić i wybrnąć tak, żeby wszyscy mieli z tego dobry ubaw.
Tak, no improwizacją mniej się zajmuję, ale też jako fajne takie ćwiczenie jest to bardzo fajne. Więc jeśli chodzi o przygotowanie do improwizacji, to przygotowuje się sposoby reagowania. Z samych tekstów, samego scenariusza nie, bo bierze się od widzów pewne miejsca i tak dalej. Chociaż one się powtarzają oczywiście, ale mimo wszystko jak się weźmie parę zmiennych, to jest inne. I to ćwiczy się sposoby reagowania. Pewne może tam zdarza się, że pewne zwroty pasują, można powtórzyć, jak coś się często grało, jakieś krótkie gry improwizacyjne, ale no nie, to wszystko się online dzieje, na żywo, tego się nie ćwiczy, tych tekstów się nie zna, natomiast same tylko sposoby jakby akceptowania tak zwanego w improwizacji, to jest szerszy temat i tak ciężko to w dwóch zdaniach powiedzieć, ale po prostu trzeba być jakby na współpracę nastawiony.
Twój najciekawszy występ do tej pory, albo coś, co najbardziej sprawiło ci radość, frajdę z tego, co robisz?
No to największą frajdę sprawiają te występy, które ja sam przygotowuję, te typowe takie kabaretowe, przygotowane występy, czyli gdzie wszystko jest przygotowane, to mi sprawia największą frajdę.
Masz jakieś reakcje z publiczności, takie po występie, nie wiem, coś, co przypadło ludziom do gustu, na co byś może ty nie zwrócił uwagi?
Tak, no ze mną to jest tak, że teraz były właśnie kabarety, nie robię w Kawonie cały cykl, ja tam na 5 minut byłem, znaczy w każdym programie miałem swoje 5 minut.
No i to ze mną dosłownie jest, 5 minut.
Dosłownie 5 minut, tak, z zegarkiem w ręku byłem pilnowany. To jest tak, że już to się potwierdza przez kilka lat, że jak ktoś widzi mnie pierwszy raz, to zupełnie nie rozumie. Ja po prostu denerwuję ludzi na scenie, jak pierwszy raz mnie widzą. Natomiast po którymś razie, po drugim, trzecim, czwartym, piątym znajdują się fani. I jakaś część zawsze jest taka, że lubi ten typ żartu, a z kolei ta druga część się denerwuje, bo nadal nie rozumie. Więc no tak to jest ze specyficznym humorem i z tym się trzeba pogodzić. Natomiast ja to lubię i mi to się podoba po prostu, że tak jest.
Specyficzny humor na czym polega? Ten akurat twój w twoim wydaniu, czy to jest właśnie mieszanie nauki i może niekoniecznie wszyscy ci, którzy mieli styczność albo nie wiem, lubią tego typu no, dziedziny, które poruszasz, tak? No bo tak. Jeżeli poruszasz w żartach czy kawałach fizykę, a ktoś na przykład z fizyki był noga, jak to się mówi, pokrótce. A ostatnie wyniki Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że zdawalność matematyki jest na przykład bardzo kiepska i wielu ludzi niekoniecznie kojarzy dobrze matematykę, zwłaszcza młodych. No to czy ty nie celujesz właśnie w coś takiego, co powoduje, że ludzie jednak niekoniecznie ten typ humoru będą preferować? To jest takie pójście trochę na przekór.
Tak, tu można powiedzieć, że idę w jakimś stopniu na przekór, czerpię z różnych jakby inspiracji. Natomiast...
A obserwujesz świat kabaretowy? Już tak przerwę ci jeszcze.
Tak.
Nie tylko polski, ale w świecie takie przestrzenie przebijają się? Czy one są zahukiwane przez ten taki typowy kabaret, stand-up, który nierzadko bywa i nawet wulgarny i tym zdobywa sobie popularność, a tak, niekoniecznie tylko tym, czym jest ten występ sceniczny?
To tutaj już obserwacje, już za sekundkę powiem, tutaj, bo to jest ciekawa rzecz, którą można właśnie sprytnie wyjaśnić, że te populistyczne rzeczy, tak jak właśnie stand-up, on się, można powiedzieć, sprzedaje dobrze, bo stand-uperzy bardzo często poruszają tematy takie, które się dzieją przy każdym, że jakiś tam chłopak z dziewczyną, że coś na imprezie, ktoś tam coś się działo na imprezie. Takie tematy doraźne i ludzie sobie odreagowują codzienność. Czy tematy mąż-żona, czy tam coś o kościele, bo to chwytliwe, czy o polityka, może o politykach mniej już. I to ludzie sobie odreagowują, więc to jest fajne dla wszystkich. O, możemy odreagować rzeczywistość, on powiedział coś na scenie, albo przeklął na scenie, super, fajnie, tutaj klaszczemy, brawo. Jak się ogląda często kabarety w telewizji, to najczęściej na przekleństwach są owacje, co mnie zasmuca jednak. I to jest to. Natomiast abstrakcja, zawsze humor abstrakcyjny polega na tym, że nie ma... Nie jest to coś, co na co dzień każdy przeżywa, bo to nie jest o relacjach, nie jest o księdzu, nie jest o jakimś tam problemach z żoną, tylko to jest inny świat, w który ktoś musi chcieć wejść, musi chcieć się chwilę zastanowić nad tym i musi po prostu wyjść jakby naprzeciw temu, że przyszedł oprócz tego, że się pobawić, pośmiać, to jednak włożyć trochę wysiłku w szukanie tego żartu, w szukanie tego świata. No i dlatego jest taka, a jednak ludzie dzisiaj na łatwiznę idą w większości, patrząc na masę. No i to jest ta różnica. I kończąc już tą odpowiedź, jeśli chodzi o nietypowe kabarety, to jednak nieraz pytam kolegów, czy warto robić, on mówi, rób swoje, bo są, na przykład jest taki takich dwóch facetów, którzy na gitarach grają, Fly of the Conchords, mają całą masę obejrzeń, wejść na YouTubie, są zapraszani po całym świecie, a robią coś nietypowego, bo grają na gitarach i śpiewają piosenki komediowe. Więc to jest nietypowe, a jednak się przebija na świecie, akurat mają na całym, po angielsku śpiewają, więc na cały świat są dostępni, więc warto po prostu szukać swojej grupy i mieć z tego satysfakcję, bo to jest tutaj kluczem, a nie po prostu chęć po prostu występowania, bo występowania, tylko mieć satysfakcję, żeby zrobić coś, co się ma gdzieś tam w marzeniach.
Twoje talenty wykorzystujesz też, żeby realizować inne zainteresowania. Masz chociażby zainteresowanie, to nie zdążymy chyba wszystkich opowiedzieć na antenie, tak, ale i kolarstwo, i zdrowe żywienie, i książki. No właśnie, a co czyta inżynier? Tylko technikę?
Nie tylko. To biografie muzycznych wykonawców bardzo mnie inspiruje, też fajna właśnie muzyka, jak no, chociażby Pink Floydu wszyscy znają, Rogera Watersa, są fajne koncepcyjne albumy, Genesis, Kate Bush, Peter Gabriel, też właśnie czytałem biografię, to jest bardzo fajne. Jest to, że znając ich twórczość, na przykład Gabriela czy Kate Bush, znając całą twórczość już od wielu lat, czytam biografię, przeczytałem biografię i nagle te same płyty, zupełnie, znaczy no może nie zupełnie, ale inaczej brzmią, coś innego też w nich widzę, bo mam świadomość, jak powstawały i tak dalej. Więc bardzo fajne są książki, bo pozwalają jakby przeżyć coś innego i sprawić to, że ta codzienność jest ciekawsza i to jest bardzo fajne. To sobie cenię.
To wspomniałem o tym, o wykorzystywaniu twoich talentów do innych tematów. Z tego co wiem, to młodzież swego czasu zaprosiła cię do realizacji takiego projektu Pogadaj z Czarnym. Ty tam występujesz właśnie jako osoba improwizująca i trochę też, a trochę z przygotowanym programem. Czego dotyczą te spotkania?
Tak, no to też jest bardzo fajna sprawa. Tu właśnie z Agnieszką Pozdrawiam, jak słucha Agnieszką właśnie z duszpasterstwa. Ona, z nią się zawsze umawiam, co, kiedy, jak. To ja taki wstęp robię. Głównym jakby celem jest to, że przychodzi ksiądz. Ostatnio był egzorcysta, co było też bardzo ciekawe, więc ciekawi księża przychodzą, opowiadają ciekawe rzeczy, a ja tam robię wstęp, żeby tak jakby zacząć, więc albo coś postaram się śmiesznego zrobić, ostatnio mówiłem coś mądrego, ale zawsze jakiś taki sposób luźny staram się zagaić, tak mu otocznie mówiąc, i w taki sposób się te spotkania zaczynają, a później już cała godzina, dwie nawet godziny dyskusja z księdzem, pytania i tak dalej, więc to są fajne spotkania i też fajne połączenie jakby takiego
kabaret z tematem poważnym,
tak,
jakim jest egzorcyzm.
Taki kabaret to tylko taki wstęp po prostu. Tak, ale faktycznie jest taki, na luźno się zaczyna, więc jest to faktycznie takie połączenie trochę.
Pozwala to trochę ludziom oswoić się z tematem, z osobą prowadzącego, jak to oceniasz?
Tak, taki, myślę, taki fajny rozruch jest. No pewnie to zawsze jest taki fajny element, luźniejszy i humorystyczny na początek, to zawsze, na pewno nie zaszkodzi.
Okej. Okay. Pasjami też jeździć na rowerze. Wiosna nam się zaczęła. Najpierw z przytupem i całkiem słonecznie, a teraz zupełnie wróciła pogoda taka ze śniegiem. Jak jeździsz tu po okolicach, to gdzie może warto się udać w województwie lubuskim? Co polecasz? Ty bardziej trasy szosowe, czy bardziej górskie?
Co polecam? Ja
leśne?
Tak, ja już od 20 paru lat jeżdżę i to zima, nie zima, po prostu cały czas jeżdżę, bo mi to jakoś tak pomaga, apetyt lepszy i jakoś tak sport, jednak pracę mam siedzącą, więc sport potrzebny jest. Co można polecić? Są tutaj w Kożuchowie są fajne miejsca, w Sławie, Sława też jest fajna, droga do Sławy jest fajna. Jest też takie, zapomniałem gdzie, do Sławy jak się jedzie, można odbić, teraz zapomniałem gdzie, ale niedaleko przed Sławą taka wieżyczka jest widokowa fajna, ona ma chyba tam, no dosyć ma dużo, chyba nie wiem czy nie 100 metrów nawet, bardzo wysoka wieżyczka widokowa, tak też, że też bardzo fajne miejsca, a w tym roku myślę, że po lesie trochę więcej będę jeździł, bo lasy też mamy fajne i fajnie tak sobie, nie ma tych aut i nie ma tego stresu takiego związanego z autami, więc jest bardzo fajnie.
A ile tak dziennie kilometrów potrafisz zrobić?
To zależy na ile jest, jakby czas pozwoli, no ostatnio zrobiłem 120 prawie w niedzielę, więc tak jak w tygodniu w zimie góralem, no to po 50, a jak w weekend więcej czasu jest, to i 100, 150, a zdarzało się, że i 250 nawet przejeżdżałem.
To prawie nad morze możesz dojechać sobie
tak,
rowerem.
Tak, no jakbym rano wyjechał, tak, to bym dojechał nad morze, chociaż jadąc nad morze miałbym raczej pod wiatr, chyba mi się wydaje, więc...
Może z powrotem, jakbyś wracał.
Tak, lepiej z powrotem wracać.
I dwa dni jedziesz, jeden dzień wracasz.
Tak.
I można tak sobie rozłożyć. No, ciekawe te twoje pasje i zainteresowania, ale czas naszej audycji dobiega końca. Musimy do naszą rozmowę, może kiedyś będzie jeszcze okazja ją przedłużyć przy innych sprawach i tematach. Życzymy ci tu rozwoju w tych twoich zainteresowaniach. Moim państwa gościem był dzisiaj Szymon Wermiński, kabareciarz, improwizator, zwierzę sceniczne, jak to niektórzy mówią, ale również naukowiec, osoba, która interesuje się nauką szeroko pojętą, absolwent elektrotechniki, doktorant i wiele, wiele jeszcze innych pasji można by tu wymieniać. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą audycję.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy słuchali. Dziękuję uprzejmie.
A państwa zapraszam na kolejną Strefę Młodych już za tydzień w poniedziałek, jak zwykle po godzinie 20 na antenie Radia Zachód. Do usłyszenia.